jak dużo jest takich sytuacji, w których Jezus stykał się z ludźmi religijnymi. Więc czytamy w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale pewną historię od 36 wersetu, kiedy pewnego razu któryś z faryzeuszów zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Jezus zatem wstąpił do jego domu i zajął miejsce przy stole. Była zaś w tym mieście pewna kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Wiedząc, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy flakonik pachnącego olejku. Stanęła z tyłu u stóp Jezusa, rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na jego stopy. Całowała je przy tym z czułością i namaszczała olejkiem. Na ten widok faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał: gdyby ten człowiek był prorokiem, zdawałby sobie sprawę, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka, że to grzesznica. Więc czym się różni chrześcijaństwo od takiej religii, od chrześcijaństwa a religia? Tym, że religia skupia się na zewnętrznym postępowaniu, a chrześcijaństwo ewangeliczne na przemianie serca. I co widzimy? Widzimy tutaj faryzeusza, który zaprasza Jezusa. I co możemy powiedzieć o tym faryzeuszu? Miał bardzo dobre mniemanie o sobie. Bardzo dobre. I miał powody, żeby mieć takie dobre mniemanie? Miał. Przecież postępuje dobrze. Bardzo pobożnie. Takim było jego postępowanie. Ale zarazem widzimy w tym człowieku, co jest skutkiem, owocem religijności czy religijnego postępowania, jakaż nim była arogancja, jaka pycha, jaka wzgarda drugim człowiekiem. Przecież on nie jest grzesznikiem. Co za kobieta, fuj, grzesznica. On czuł do niej jakieś obrzydzenie, tak, to jest grzesznica, to była prostytutka. On tak nie jest, tak? On zamiast jakby mieć współczucie do niej, to czuł wzgardę. Co więcej, podobnie pomyślał o Jezusie. To on pozwala się jej dotknąć? Ja bym na to nigdy w życiu nie pozwolił. Żeby ta grzesznica się nie dotknęła. Tymczasem, co robi Jezus? Jezus powiedział do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona od chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. Dlatego posłuchaj. Mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Do niej zaś powiedział: twoje grzechy zostały ci przebaczone. Zobaczcie, jaki jest kontrast, którą widzimy, kiedy patrzymy na tą kobietę, kiedy Jezus na nią zwraca uwagę. Ten faryzeusz zachował się może poprawnie pod względem gościnności, ale ta kobieta zrobiła coś daleko, daleko więcej ze swojej miłości, tak? Jezus mu na to zwraca uwagę. Ty mi nie podałeś wody do nóg. Co było zwyczajem w tamtych czasach, bo ludzie chodzili w sandałach, mieli brudne stopy, bo nie było, że tak powiem, polbroków, tylko piaszczyste drogi. Te nogi mogły być brudne, tak? Czyli to też dowodzi tego, że ten człowiek zaprosił Jezusa, ale bardziej chyba po to, żeby go ocenić, niż po to, żeby go rzeczywiście ugościć z serca. Tak, nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy. Ona zaś pachnącym olejkiem albastrowym, to tak dla takiej formie ciekawostki, żeby mieć lepsze wyobrażenie, ten flakonik był warty w tamtych czasach roczny zarobek pracownika. Roczną pensję średnią, tak? To wylała ta kobieta, a Jezus mówi: a ty najzwyklejszą oliwą, nie zrobiłeś tego dla mnie. Tą najtańszą, powiedzmy, tak? Nie zrobiłeś, ona wylała to. I zobaczcie, mamy tutaj kontrast między oziębłością faryzeusza, a wielką miłością tej grzesznicy. Grzesznicy. I Jezus na to zwraca uwagę, tak? Faryzeusz, gorliwy, pobożny człowiek w zestawieniu z tak zwaną grzesznicą, która okazuje się, że ją stać na wielką miłość, na którą nie było stać faryzeusza. Gdy chcemy spojrzeć dalej w Ewangelii Łukasza na kolejne spotkanie Jezusa z religijnymi ludźmi i udamy się do 11 rozdziału Ewangelii Łukasza i od 37 wiersza czytamy tutaj dalej, że pewien faryzeusz zaprosił Jezusa na śniadanie. Jezus przyszedł więc i spoczął przy stole. Faryzeusza zdziwiło jednak, że wbrew zwyczajowi Jezus przed posiłkiem nie zanurzył w wodzie rąk. Wtedy Pan powiedział do niego: wy faryzeusze oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i miski, podczas gdy wasze wnętrze jest pełne chciwości i zła. Bezmyślni, czy stworzyciel rzeczy zewnętrznych nie stworzył także wnętrza? Wesprzyjcie raczej ubogich darem płynącym z wnętrza, wtedy wszystko będzie dla was czyste. Lecz biada wam, faryzeuszom, bo składacie dziesięcinę z mięty, ruty i każdego ziela, ale lekceważycie sprawiedliwy sąd i miłość Boga. Tymczasem właśnie tego należało dopilnować i tamtego nie zaniedbać. Więc mamy oto kolejny przykład. Faryzeusz zaprasza Jezusa na śniadanie. I pierwsze, co zwrócił uwagę, to na to, że Jezus nie obmył rąk. I to akurat nie chodziło o higienę, tylko chodziło o rytualne obmywanie, którego Żydzi bardzo przestrzegali. Im bardziej religijni, tym bardziej przestrzegali. I to jest coś takiego, co jest w religii. Ocenia szybko ludzi, żeby osądzić ich postępowanie. Czy pasuje do miary pobożności, czy też nie, do przyjętej miary pobożności. I tu Jezus właśnie mówi to, że wy, faryzeusze, oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i miski, tak? Czyli dbacie o powierzchowność, żeby na zewnątrz wszystko było pięknie i ładnie, podczas gdy wasze wnętrze jest pełne chciwości i zła, tak? Czyli, że kiedy sami się staramy zmienić, że tak powiem, czy stać się sprawiedliwymi ludźmi o dobrym charakterze, to okazuje się, że jesteśmy w stanie zmienić tylko zewnętrzną część siebie, ale wnętrza nie zmienimy, tak? Czyli to, co jest istotą Ewangelii, że tylko Ewangelia jest w stanie przemienić nasze serca. I Jezus mówi o tym bezmyślnie. Czy stworzyciel rzeczy zewnętrznych nie stworzył także wnętrza? Ci faryzeusze byli bardzo pilni, bardzo drobiazgowi w tym, żeby przestrzegać najmniejsze litery prawa. I w pewnym sensie można by było uznać, że to jest bardzo pochwalna, bardzo zaszczytna postawa, że oni chcieli nie uronić żadnego Słowa Bożego. Że tak jak na przykład w przypadku Mojżesza było, że czytając Księgi Mojżeszowe czytamy, że Mojżesz zrobił wszystko ściśle według Słowa, które Pan mu przekazał. Tak samo wydaje się, że i oni chcieli postępować. Ale Jezus obnaża to, że oni byli co do litery prawa, rzeczywiście przestrzegają to prawo, ale ducha prawa zapomnieli. Tak? Bo biada wam, faryzeuszom, bo składacie dziesięcinę z mięty, ruty i każdego ziela, czyli z tych najmniejszych rzeczy, ale lekceważycie sprawiedliwy sąd i miłość Boga. To zlekceważyliście, o tym zapomnieliście. Swoją drogą zapomniałem, w 10 rozdziale przegapiłem jedną historię, wrócimy teraz do 10 rozdziału i od 25 wersetu czytamy tutaj dalej tak. Oto powstał pewien znawca prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Odpowiedzi usłyszał: a co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował: masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak siebie samego. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Znawca prawa. Człowiek, który musiał nad tym prawem, nad Bożym Słowem, tak, spędzić naprawdę wiele czasu. Gdybyśmy chcieli zobaczyć Jezusa w innych sytuacjach, gdzie właśnie padało to wezwanie o to, żeby co jest naprawdę największym przykazaniem, to odpowiedź wcale nie była taka oczywista. A ten człowiek znał odpowiedź, dobrą odpowiedź. Czyli jego rozważania nad pismami doprowadziły go do słusznych wniosków. A jednak, kiedy Jezus mu mówi: dobrze powiedziałeś, to postępuj tak, a będziesz żył. To co się okazuje wtedy? Że on nagle dla usprawiedliwienia samego siebie zaczyna się tłumaczyć, szuka wymówki, a kto jest moim bliźnim? I w tym momencie Jezus podaje tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Nie będziemy jej czytać, ale wiecie, o co chodzi, że Jezus specjalnie podaje przykład trzech ludzi, kapłana i lewity, którzy napotykając na drodze rannego człowieka, przechodzą na drugą stronę. Ci pobożni ludzie, tak? Nie chcą mieć kłopotu z tym rannym człowiekiem, udają, że go nie widzą. I dla zwiększenia kontrastu Jezus mówi, że ten człowiek, który przejął się tym rannym człowiekiem, to był Samarytanin. Zgardzony człowiek, bo Żydzi gardzili Samarytaninami, tak? Ten człowiek okazał się po prostu przyjacielem dla tego człowieka, zajął się tym rannym i pomógł mu, okazał się być bliźnim. Czyli słuchajcie, możemy być znawcami pism, pozbawionymi zupełnie miłości. Możemy mieć wielką wiedzę biblijną i budzić zdumienie czy podziw ludzi, a równocześnie nasze wnętrze może być puste, bez miłości. Idąc dalej, kiedy przejdziemy do 15 rozdziału Ewangelii Łukasza i czytamy przypowieść o tak zwanym synu marnotrawnym, to zwróćmy uwagę na tego drugiego syna i od 25 wersetu przeczytam przykład tego starszego syna. Kiedy młodszy syn wrócił, ojciec wyprawił mu ucztę, ubrał go w sandały, w najlepszą szatę i była się wielka impreza, miała miejsce w domu ojca. Starszy syn, który był na polu, to usłyszał, przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew, nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Dobrze, że się bawimy i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. I przykład starszego syna pokazuje nam znowu ten kontrast pomiędzy religijnością a autentyczną miłością. Przez wiele lat ten człowiek mówi, ten starszy syn, ja służę ci od lat. I każdy twój rozkaz, każdy twój nakaz przestrzegałem. Gdybyśmy mieli spojrzeć zewnętrznie na tych dwóch synów, to byśmy powiedzieli, to jest dobry syn. Kto nie chce mieć takiego syna, że ci dziecko słucha? Grzeczne jest, tak? Co powiesz, to słucha, a nie, że się ciebie nie słucha. Wszyscy byśmy chcieli takie dzieci mieć, tak? Od lat służy wiernie, nie jak ten młodszy syn. I zewnętrznie moglibyśmy powiedzieć, tak, chcemy takich synów, takich dzieci chcemy jak najwięcej. Do czasu. Aż w pewnych okolicznościach wychodzi na jaw, co tak naprawdę jest w sercu. A co jest w sercu? Złość, gniew, nieprzejednanie, zazdrość. Ale przede wszystkim jest brak, potężny brak miłości. Co z tego, że zewnętrznie ten człowiek, który wiemy, że ojciec reprezentuje Boga, że ten starszy syn reprezentuje kogoś, kto służy Bogu wiernie od wielu lat. Wiernie i baczy na każde słowo ojca. Skoro równocześnie w jego sercu jest tak potężny brak miłości. On nawet nie mówi, że jego brat wrócił. On swojego brata nie nazywa bratem. Ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił wszystko. Jakie nieprzejednanie, jaki gniew, tak? To ojciec okazuje się być tym, który pokazuje na miłość. I mówi, przecież trzeba się cieszyć, że on wrócił. Że jest zdrowy, że wrócił do domu, tak? To jest miłość. Miłość, której nie było za nic. Niestety w sercu tego starszego brata, czy starszego syna ojca. Czyli widzimy ten kontrast ponownie tutaj, jaka może być różnica między doskonałym postępowaniem, a równocześnie w sercu ten doskonale postępujący człowiek może być doszczętu zepsutym grzesznikiem, strasznie egocentrycznym, nastawionym na siebie samego. Kiedy dalej, kolejny przykład. W 18 rozdziale tą historię faryzeusza i celnika czytamy. Kiedy Jezus mówi, że dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił, Boże, okaż mi osierdzie mnie największemu z grzeszników. I powiem wam, że gdybyśmy mieli spojrzeć na faryzeusza, to jego postępowanie budzi wrażenie. Naprawdę może wzbudzić wrażenie. Nigdy nikogo nie oszukał. Nikogo. Nikogo, z nikogo nic nie zdał. Żonie wierny. Pości dwa razy w tygodniu. To nie jest lepszy niż my wszyscy razem tutaj do kupy wzięci. Jeśli chodzi o życie modlitewne, tak? Oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów. W tym również mógłby nas, być może niektórych z nas zawstydzić. Jeśli chodzi o postępowanie, to był takim przykładem, że moglibyśmy zakrzyknąć na pastora go tu dawać. Bo daje przykład wszystkim, jak postępować. Ale ze strony Jezusa widzimy, że Jezus obnaża co? Zewnętrznie postępował doskonale, mógłby być przykładem, ale wewnątrz okazuje się, że jest poważny problem. Jest pycha. Zżerająca go pycha. On nie patrzył na celnika z miłością, tak? To, co czyni Ewangelia, że cieszy się, że oto ten znany grzesznik przyszedł do kościoła. Cieszy się, że dzisiaj być może doświadczy zbawienia. Nie, on tego nie robił. On tak nie patrzył na celnika. On się cieszy, że on nie jest taki jak on, tak? On w ogóle się o niego nie modlił w tej świątyni, faryzeusz, że zobaczył grzesznika i ciesząc się, nie modlił się o jego zbawienie. Czyli znowu widzimy jakiś kontrast, jakieś doskonałe postępowanie z równoczesnym, jakże wielkim brakiem miłości w sercu. I w tym samym rozdziale 18 mamy też ostatni przykład, który chcę dzisiaj tutaj podać. Tak zwanego bogatego młodzieńca. W 18 wierszu czytamy, pewien dostojnik zadał mu pytanie. Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie poświadczaj nieprawdy, szanuj swego ojca i matkę. Dostojnik na to. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem zaś przyjdź i naśladuj mnie. Na te słowa dostojnik zasmucił się głęboko, był bowiem wyjątkowo bogaty. Wiecie, gdzieś jakiś czas temu przeczytałem, że tak naprawdę to słowo tutaj greckie dostojnik równocześnie może odnosić się do duchowego lidera, kogoś, kto jest przełożonym synagogi. Więc mielibyśmy tutaj do czynienia z młodym człowiekiem, który swoim zaangażowaniem duchowym zyskał już jakąś pozycję, został uznany i został powołany być może na przełożonego synagogi. Niezależnie od tego widzimy młodego człowieka, który szuka czegoś więcej. Chce czegoś więcej w swoim życiu, tak? Jezus mu mówi, znasz przykazania? I ta jego odpowiedź. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Młody człowiek gorliwy z pasją. Dawasz takich ludzi nam tutaj jak najwięcej. Młodych, pełnych ognia, pełnych pasji, rwących się do tego, żeby przestrzegać więcej, tak? Który szuka czegoś więcej, bo to w nim widzimy, w tym człowieku. Chociaż przestrzegał, przychodzi do Jezusa i mówi, co jeszcze mogę zrobić? I sam Jezus mówi, brakuje ci tylko jednego. Albo aż jednego. Brakowało mu czego? Znowu, miłości. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Do czego się odnosiło? Właśnie do miłości. I tu się okazał być problem, tak? Znowu problem. To jest ta różnica, do której prowadzi jakby religijne chrześcijaństwo, religijne postępowanie, a ewangeliczne chrześcijaństwo. Ewangeliczne chrześcijaństwo zajmuje się przemianą serca. Apostoł Paweł w liście do Filipian, kiedy mówi o sobie w 3 rozdziale, mówi tak: w kwestii gorliwości byłem prześladowcą Kościoła. Co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć o normą prawa, byłem człowiekiem bez zarzutu. Czy inni tłumaczą, stałem się doskonały. Stałem się doskonały. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Więc Paweł mówi sam o sobie, szczerze wyznaje, że jeśli chodzi o postępowanie według prawa, stał się człowiekiem doskonałym. A równocześnie w ogóle nie znał Chrystusa. I to tłumaczy nam, ja przez wiele lat się nad tym zastanawiałem i jakoś nie potrafiłem tego znaleźć odpowiedzi, która by mnie zadowalała. To tłumaczy nam, dlaczego w świecie możemy znaleźć ludzi, którzy chociaż Boga nie znają, w Boga nie wierzą, ale ich życie jest po prostu takie, że nieraz by nas samych mogło zawstydzić. Że są często bardziej uczciwi, bardziej porządni niż my. Nawet wierzący ludzie. Że są ludzie, którzy, nie wiem, potrafili przestać pić, przestać brać narkotyki i tak bardzo zmienić swoje życie, że dzisiaj inni patrzą i ich podziwiają. Bo tak bardzo zmieniło się ich postępowanie. Ale zmieniło się ich postępowanie, ale nie serce. Nie serce. Bo to, czego my nie widzimy, tam może być klucz do odpowiedzi na to pytanie. Co tak naprawdę z nimi jest? Bo moglibyśmy powiedzieć, że taki człowiek, kiedy stanie przed sądem, okaże się, że w pełni sobie zasłużył na piekło. A nasza ludzka ocena, ale dlaczego? Tyle dobrego zrobił, tylu ludziom pomógł. Ale jeśli nie zawierzył Chrystusowi, odrzucił Chrystusa, uznał, że sam jest wystarczająco dobry, tak? I tak naprawdę jest winny piekła. Zasłużył sobie na piekło. Dlatego, że w sercu może być egocentryzm, egoizm i dalej serce to jest do szczętu zepsute. Natomiast Paweł mówi, że on nie chce polegać na swoich osiągnięciach, na tym, co on osiągnął. Mówi, ja to odrzucam zupełnie, to się dla mnie nie liczy. Ja chcę sprawiedliwości tylko z Chrystusa, przez wiarę w Niego. Jego sprawiedliwości chce. Nie mojej, chociaż ta Jego sprawiedliwość była naprawdę zdumiewająca. Takich jak Paweł to szuka ze świeczką. Dlatego, że Biblia nam mówi, że człowiek sam z siebie nie zmieni swojego serca. Tylko Bóg może zmienić nasze serce. My możemy zmienić swoje postępowanie i osiągnąć naprawdę wiele, jeśli chodzi o zmianę swojego postępowania. Ale serce dalej pozostanie zepsute. Pozostanie takie samo, tylko trochę może inaczej będzie na zewnątrz wyglądać. Bo Słowo Boże mówi, że serce jest zdradliwsze niż cokolwiek innego. I tak jak ten starszy syn przez lata był wierny ojcu, i nie było widać, co tak naprawdę jest w jego sercu przez lata, dopóki nie znalazł się w pewnych okolicznościach, które ujawniły, co tak naprawdę w nim jest. I bywa tak również w naszym życiu, że my możemy o sobie też myśleć, że my jesteśmy tacy i tacy, dopóki nie przyjdą pewne okoliczności i obnażą, co naprawdę jest głęboko w nas. Bywa tak, że ludzie postawieni w pewnych okolicznościach, na przykład wojna, tak? Okazuje się, że postawieni w tych pewnych okolicznościach są w stanie uczynić tak straszne rzeczy, że sami są przerażeni skalą zła, na które było ich stać. Sami są zdumieni tym, że coś takiego mogło w nich w ogóle wybuchnąć, znaleźć się. Że porządny człowiek w sytuacji wojny na przykład, bo to często wojna jest takim przykładem, że potrafią ludzie stać się strasznymi okrutnikami. Bo pewne hamulce puszczają i się okazuje, że zewnętrzne formy jakiejś moralności ich trzymały, dopóki byli w jakichś ryzach, a kiedy to popuściło, kiedy to na przykład w czasie wojny nie ma prawa, które cię osądzi, te hamulce puszczają i wychodzi na jaw, co jest serce. Ostatnio żona biskupa naszego, Ewa, podała pewien przykład. Oni są teraz w Stanach Zjednoczonych i zwiedzali Park Narodowy. I była w gronie iluś tam turystów i nagle blisko nich znalazł się niedźwiedź. I ona opisuje swoje myśli, swoje reakcje. Tak się przestraszyła z tego powodu, że zaczęła zaraz się cieszyć, że jest pośród innych ludzi, bo zaczęła sobie myśleć tak. Jeśli nas zaatakuje, to może nie wybierze mnie. A jeśli wybierze mnie, to może się kimś zasłonię albo kogoś wypchnę w kierunku tego niedźwiedzia. I chociaż mówi sama, że jej mottem jest być bliżej Boga i być bliżej drugich ludzi, to w tej sytuacji jej motto nabrało trochę innego znaczenia. Być bliżej innych ludzi, żeby jakby co, to się zasłonić przed niedźwiedziem. Ale tym samym też mówi, że odarła się z kolejnej iluzji na swój temat. To tak trochę można powiedzieć, tak śmieszna sytuacja z jednej strony, ale czy tak nie bywa w naszym życiu? Ile razy sam przekonałem się, że wyszło ze mnie coś, takie dziadostwo, którego się w sobie nie spodziewałem. Nie zdawałem sobie sprawy, że we mnie jest. I pewnie ty też masz takie sytuacje w swoim życiu. A jeśli nie, to pewnie jeszcze taka niejedna się pokaże. Co takiego jest w religijności, czyli postępowaniu, dążeniu do osiągnięcia sprawiedliwości? Przecież to się wydaje szczytna idea. Starasz się być dobrym. Dążysz do tego, żeby stać się sprawiedliwym, człowiekiem prawego charakteru. Co takiego jest w takim postępowaniu, w takim szczytnym, zdaje się, dążeniu, że koniec końców ostatecznie prowadzi do złego? I zamiast stać się lepszym, staje się jeszcze gorszym. Tak jak faryzeusze. Na zewnątrz pięknie, ładnie, a w środku gnój i syf. Co takiego jest? Odpowiedź na to pytanie jest w tym, że problemem jest nasze serce, tak? Zepsute nasze serce. Że nasze serce jest złe i że my sami nie możemy zmienić naszego serca. Tylko Bóg jest w stanie zmienić nasze serce. A problemem podstawowym naszego zepsutego serca jest egoizm, egocentryzm. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to pierwszym przejawem tych rzeczy, które pokazują nam, jakie były pierwsze skutki grzechu, było to, że o ile przed grzechem żyli dla siebie nawzajem, jedno dla drugiego, to od tej pory zaczęli być skupieni na sobie. Adam już miał gdzieś Ewę, bo to ona była winna temu wszystkiemu, tak? Już nie był gotowy wziąć za nią odpowiedzialności. Już się zaczął koncentrować na sobie, więc jednym z pierwszych takich przejawów grzechu, czy jednym z takich fundamentów grzechu jest to, że stajemy się skupieni na samym sobie, stajemy się egocentrycznymi osobami. Więc jeśli mając niezmienione serce, chcemy zmienić swoje postępowanie, to chcemy robić dobrze, żeby czuć się dobrze. Bo jeśli myślę o sobie dobrze, uznaję siebie za człowieka pełnego dobrych cech, dobrych cnót, to myślę w ten sposób, że zasługuję na inne traktowanie, tak? Też przez Boga. Że swoimi uczynkami, swoim dobrym postępowaniem na coś zasługuję. Problem polega na tym, że często taka motywacja religijnego człowieka, czyli człowieka, który chce jakby sam z siebie się zmienić, myśląc, bo jakby nie ma zbawienia z własnych uczynków, na zasadzie, że nie ma czegoś takiego, że swoim postępowaniem sam siebie zbawisz. sam sobie pomożesz. Sam sobie będziesz mógł zmienić swoje życie i uratować siebie. Nie ma czegoś takiego. Taką motywacją religijną jest to, że na przykład dlaczego postępujemy, czy chcemy postępować dobrze, sprawiedliwie, pobożnie? Ze strachu przed karą. Czy przed konsekwencjami złego postępowania. Bo jeśli pomyślimy sobie na przykład tak, nie chcę kraść, bo może się to skończyć dla mnie tym, że zostanę zamknięty w więzieniu, a ja nie chcę być w więzieniu, tak? Drugą taką motywacją jest to, która bazuje na dumie, czy na pysze ludzkiego serca, że ja nie chcę być złodziejem, nie chcę być cudzołożnikiem, no bo to się tak źle kojarzy, tak? To jest złe określenie. Nie chcę być kimś złym, nie chcę być kimś gorszym, chcę być kimś lepszym. To widzimy właśnie u faryzeuszy. Oni doszli do takiego momentu, że wzgardzali innymi ludźmi, których określali grzesznikami, bo sami mieli się za lepszych, za świętych, tych pobożnych. Oni nie są z tych grzeszników czy grzesznic, tak? Więc jeśli są takie motywacje, to one tak naprawdę skupiają człowieka na sobie samym i sprowadzają się do myślenia, że pewne zachowanie mi się opłaca po prostu. Jest tym po prostu interesowne dążenie, tak? Mnie się to po prostu opłaca. Jeśli na przykład mówimy nie grzechowi z tego powodu, że no po prostu no nie wypada, żebym się tak zachowywał. Nie powinienem się tak zachowywać. Bo normy, czy prawa, czy porządnego na przykład zachowania nie akceptują takich zachowań. Na przykład mnie pastorowi nie wypada się nim jak zachowywać. Trzeba, wiecie, tak ładnie, jako pastor. Nie? Przecież ludzie patrzą. Co ludzie sobie o mnie pomyślą? Albo kiedy mówimy nie grzechowi z tego powodu, że na przykład nie chcemy być odrzuceni, niezaakceptowani przez grupę ludzi, na których zdaniu nam zależy. Na przykład na kościele. Tak, nie chcemy być wykluczeni z kościoła. Albo na przykład boimy się tego lęku przed karą, konsekwencjami, nie chcemy postępować źle, bo boimy się, że wtedy Bóg nie da nam zdrowia, szczęścia czy pomyślności. Albo chociażby z tego powodu, że jeśli będziemy postępować źle, to będziemy mieć kaca moralnego, albo może nawet znienawidzimy samych siebie. Punktem spójnym tych wszystkich pobudek jest to, że są skupione na człowieku, na sobie samym, tak? Że ta pobudka zasadza się tak naprawdę na miłości własnej, a nie na miłości do Boga. Dlatego też, kiedy człowiek pobożny postępuje dobrze, to z powodu egoizmu, który w nas jest, jakby chcemy użyć tego egoizmu w nas przeciwko niemu samemu. Na zasadzie takiej. Egoistą do bólu, który nie widzi nic poza czubkiem swojego nosa, jest być źle. Dlaczego? Bo zostaniesz sam. Więc myśl też trochę o innych, bo jeśli ty na przykład czynić będziesz dobrze innym, to do ciebie to wróci. Ty dzisiaj komuś pomożesz, ale kiedy ty znajdziesz się w potrzebie, ktoś tobie pomoże. Więc tak naprawdę w takim myśleniu wciąż jest obecny egoizm. Zewnętrznie niejako jakbyśmy możemy zmusić swój egoizm do tego, żeby on się taki stał bardziej zainteresowany innymi ludźmi. Ale tak naprawdę w tym jest nadal mój interes. Nadal jest mój interes. Więc zmiana serca nie może nastąpić w ten sposób, że wykorzystamy jakby egoizm przeciwko sobie samemu. Bo to tak naprawdę sprawia, że stajemy się jeszcze bardziej samolubni. Że działamy z korzyścią dla siebie, myśląc o sobie. Tak, że jak będę dobrze postępować, to będę Bogu się podobać, a chcę, żeby Bóg odpowiadał na moje modlitwy. Chcę, żeby Bóg darzył mnie zdrowiem, powodzeniem, pomyślnością, szczęściem. chcę życia wiecznego ostatecznie. Dlatego składam Bogu ofiarę z moich dobrych uczynków, spodziewając się, że Bóg to przyjmie i da mi to, czego chcę. Zobaczcie, to było u podstawy myślenia diabła w księdze Hioba. Ponieważ sam diabeł jest do szczętu egocentryczny, więc kiedy przychodzi do Boga i jest ta rozmowa na temat Hioba i jego pobożności, jaki to on pobożny nie jest, co powiedział diabeł? A czy za darmo Hiob trwa w bojaźni Bożej? Czy za darmo? To zdradza jego myślenie, tak? I to myślenie jest też nas w takich egoistycznym myśleniu obecne. Czy mi się to opłaca? Co ja z tego będę miał? Później, kiedy okazało się, że to nie działa, to diabeł przychodzi i mówi: człowiek wszystko odda za życie swoje. Zabierz mu nawet zdrowie, a zobaczysz, że będzie cię bluźnić. Zabierz mu wszystko, co od ciebie ma. Wszystko. Diabeł myślał, ponieważ sam taki jest i że ludzie skażeni grzechem też tacy będą, jak on. Czyli, że na to nie pójdzie po prostu, tak? I że w ten sposób Hiob się odwróci od Boga. Diabłu nie przyszło w ogóle, to się mu w głowie nie mogło zmieścić, że można, co jest przykładem, który płynie, czy tą główną myślą, która jest w księdze Hioba, że można służyć Bogu dla niego samego, a nie dla tego, co on może nam dać. Że można kochać Boga nie ze względu na to, co on może mi dać, ale ze względu na niego samego. Jonathan Edwards, taki znany przywódca przebudzeniowy, badał różnicę pomiędzy sercem, które zostało przemienione przez Ewangelię, a sercem człowieka, który chce postępować zgodnie według prawa, dążąc do swojej własnej sprawiedliwości. I powiedział coś takiego. Jeżeli miłość własna będzie dla nas najważniejsza, to zawsze postawimy swoje dobro nad dobro innych. Jeżeli ta miłość własna, czy ten egocentryzm obejmie też naszą rodzinę, to dobro mojej rodziny postawię ponad dobro innych rodzin. A jeżeli, idąc dalej, przyjmę, że kocham mój naród, to będę myślał o interesie mojego narodu, pomijając inne narody. I tylko wtedy, kiedy to Bóg staje się naszą największą miłością, tylko wtedy możemy kochać wszystkich ludzi. Wszystkie rodziny, wszystkie narody. I tylko wtedy jesteśmy też w stanie posunąć się do tego, że możemy nawet postawić dobro kogoś, czyjeś dobro, ponad swoje własne dobro. I Jonathan Edwards dalej mówi, że tylko wtedy, kiedy pozwolimy, żeby miłość Boża przeniknęła nasze serca, tylko wtedy możemy zacząć służyć Bogu dla Niego samego, a nie względu na to, co Bóg może nam dać. Tylko wtedy, kiedy zrozumiemy Ewangelię, będziemy posłuszni Bogu nie dla siebie, ale dla Niego samego. Ponieważ to dążenie, które wynika z nas samych, z miłości własnej, bo dobrze jest być dobrym człowiekiem, tak? Dobrze się czuć z tym, że jesteś dobry i tak dalej, co skupia nas na sobie, to tak naprawdę to dążenie zamiast przybliżać nas do krzyża Jezusa Chrystusa, oddala nas od Niego. I to widzimy po faryzeuszach. Nikt inny nie był dalej od Jezusa, jak tym bardziej, im bardziej religijni ludzie byli. To grzesznikom było bliżej do Jezusa, tak? Niż tym religijnym ludziom. Ponieważ ich serce skupione na sobie obrastało w pychę, stawało się coraz bardziej nieczułe i zatwardziałe. Nie było w nim miłości. Nie było w nim miłości. Natomiast Ewangelia, Boża łaska sprawia to w nas, że tylko ona jest w stanie zmienić nasze serce. Że Bóg daje nam nowe serce, tak? Z nowymi dążeniami, z nowymi motywacjami, nowymi pobudkami. Apostoł Paweł liście do Tytusa w 2 rozdziale 11 do 14 wiersza mówi tak. Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, oddany szlachetnym czynom. I apostoł Paweł tutaj mówi o motywacji, jaką daje nam Ewangelia. Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. I to ona poucza nas. Ona poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności. Nie dla siebie samych, nie z powodu miłości własnej, żeby jakby zasłużyć u Boga na cokolwiek, ale z powodu miłości Jezusa. Nie ze względu na to, co ja zrobiłem, ale ze względu, co Jezus zrobił dla mnie i dla ciebie. To sprawia, że mamy zupełnie nową tożsamość, która jest oparta na tym, że tak naprawdę Ewangelia przemienia nas z ludzi egocentrycznych w ludzi chrystocentrycznych. Łaska Boża nas poucza. Kiedy znowu spojrzymy na tą grzesznicę, która była u stóp Jezusa, płakała na Jego stopy, wycierała swoimi włosami, nie martwiła się w ogóle o swoją fryzurę, jak ona będzie wyglądać. Co sobie ludzie o niej pomyślą, a przecież tam byli ludzie, którzy o niej źle myśleli. Ona to wszystko miała gdzieś i on tylko interesował Jezus, żeby okazać mu swoją miłość. Co to było? Ona doświadczyła łaski. Doświadczyła łaski. Dlatego w ogóle nie myślała o sobie, tylko myślała o tym, żeby otoczyć miłością Jezusa. Żeby okazać mu swoją miłość. Wielką miłość. Dlaczego mogła to zrobić? Bo doświadczyła Bożej łaski. Bo doświadczyła Bożej miłości. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian w 5 rozdziale 14 do 17 wiersza mówi tak. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. To jest klucz, który nam mówi, co robi Ewangelia z nami, kiedy pozwalamy jej przenikać nas i zadomowić się w naszym wnętrzu. Ona zmienia zupełnie fundament naszych motywacji. Już nie myślimy o sobie, tak? Miłość Boża przenika nas, czy jak to słowo też można przetłumaczyć, podtrzymuje nas, łączy nas, ogarnia nas, nagli nas, zniewala nas. Boża miłość, tak miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, umarł zaś dla wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Dlatego jedyną motywacją, którą Ewangelia w nas prowadza, to jest to, że robimy coś z miłości do Jezusa. Z miłości do Jezusa. I to, co tutaj dalej czytamy. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i stało się nowe. Nasze serce zostaje przemienione, ukształtowane na nowo, tak? Dlatego Dawid mógł modlić się, Boże, stwórz we mnie serce czyste. Bo zdawał sobie sprawę, że sam tego nie jest w stanie zrobić. I my sami z siebie nigdy nie zmienimy swojego serca. Możemy oczywiście swoje postępowanie zmienić i będzie ono wyglądało na dobre, ale serce nadal pozostanie do skrzętu zepsute. Tylko Bóg, tylko Boża łaska jest w stanie zmienić nasze serce, zmienić nasze motywacje. Że one przestaną być skupione na nas samych, a zaczną być skupione na Bogu. Oddanie się Jezusowi. Dlatego Jezus wzywał do tego, żeby wziąć krzyż, wyprzeć się samego siebie, tak? I pójść za Nim. Bo On to samo zrobił. Oddał swoje życie za nas. Dlatego do tego bogatego młodzieńca Jezus powiedział, to i sprzedaj wszystko, co masz. I wtedy pójdź za mną i naśladuj mnie. Oddaj. Oddaj mi się zupełnie. tym tygodniu przeczytałem taką myśl, która gdzieś tam wierci mnie, wraca do mnie. John Piper czy Piper, nie wiem jak czytać to nazwisko, powiedział coś takiego. Żyjemy po to, by udowodnić, że Bóg jest cenniejszy niż nasze życie. Bardzo mocna myśl. Żyjemy po to, by udowodnić, że Bóg jest cenniejszy niż twoje i moje życie. Tak? Czy nie żyjemy dla siebie, ale żyjemy dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Dlatego żyjemy. Dlatego, kiedy pozwalamy, żeby Boża miłość nas przeniknęła, tylko wtedy, co ona sprawia z tą motywacją, że nie służymy Bogu ze względu na konsekwencje strachu, że się boimy kary. Tak? Dlaczego nie służymy Bogu? Bo Ewangelia daje nam zrozumienie, Ewangelia daje nam przekonanie, że my nic nie możemy zrobić, żeby zmienić Bożą miłość do nas. Bóg kocha nas niezmiennie. Dlatego ja nie muszę się więcej bać, tak? Po drugie, co robi Ewangelia z tą postawą, że nie czynimy dobrze ze względu na własne pobudki, które opierają się na pysze, na ludzkiej dumie, żeby zachować jakby szacunek do siebie samego. Dlatego, że Ewangelia pokazuje nam Jezusa, który umiera za nasze grzechy i pozbawia nas jakichkolwiek złudzeń na nasz własny temat, kim my jesteśmy. I wiemy, że jesteśmy grzesznikami. Dlatego krzyż niszczy w nas pychę. Niszczy w nas pychę. Bo z czym ja mogę przyjść do Boga? Ja, zepsuty grzesznik, tak? Tak naprawdę z niczym nie mogę przyjść do Boga. Dlatego tylko Ewangelia przybliża nas do krzyża Jezusowego. Patrząc dzisiaj, wiecie, kiedy ja patrzę na siebie, to nie jestem w stanie zliczyć, ile razy popadałem w swoim życiu w motywację, że chociaż wiedziałem, że jestem usprawiedliwiony z wiary, a jednak postępowałem w taki sposób, jak ktoś, kto liczy na to, że będzie usprawiedliwiony ze swoich własnych uczynków. Nie ja jeden, tak? Bo wiemy, że ten problem mieli Galacjanie czy inni wierzący w Nowym Testamencie. To znaczy się, że jest to niebezpieczeństwo, wielkie niebezpieczeństwo dla wszystkich nas, wierzących ludzi. Że nasze motywacje, nasze postępowanie może być naprawdę dobre, ale możemy to robić ze względu na ludzi. Na przykład pastor wypada, żeby zachowywał się tak, się zachowywał, żeby ludzie dobrze oceniali, tak? To jest zewnętrzne, a tego w sercu może wcale nie być. Więc niech Duch Święty przenika dzisiaj nasze serca i pozwólmy Mu, jak Słowo Boże mówi, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż miecz obosieczny, by rozdzielić zamysły serca. Tak? Tylko Boże Słowo ma tę zdolność, ma tę moc w sobie, żeby obnażyć, co tak naprawdę jest w naszym sercu. Bo być może, gdyby Jezus powiedział faryzeuszom, co zresztą robił, co naprawdę w nich jest, oni się burzyli. Ty nas znieważasz, tak mówiąc, tak? Powiedzieli, jak Jezus powiedział, że nie są groby pobielane. Ty nas obrażasz. Może być tak, że my w sobie w ogóle nie widzimy pewnych rzeczy. I żyjemy w jakiejś iluzji na swój temat, tak? Tylko Boże Słowo może przeniknąć i obnażyć, co tak naprawdę nami powoduje. Tylko ono ma w sobie tę moc. I prawdą jest to, że Ewangelia pracując w nas przemienia nasze motywacje, ale też często jest tak, że nasze motywacje są mieszane. Czyli są taka mieszanka, czasami bywa to mieszanka egocentryzmu z miłością do Boga, tak? I powiem wam tak, że dlatego, że jesteśmy w procesie, a miałbym postąpić źle. Nie wiem, co by na przykład podał za przykład. Ktoś mnie tak wkurzy, że chciałbym mu przywalić, tak? Nie mam zazwyczaj takich myśli, ale powiedzmy taki przykład. To lepiej, żeby przed zrobieniem tego powstrzymał mnie strach przed karą, jeśli nie mam w danym momencie miłości do tego drugiego człowieka, który mnie wkurzał i depnął mi na odcisk, tak? To lepiej, żeby strach przed karą mnie powstrzymał, żebym mu przywalił i może go skrzywdził i coś poniósł jakieś konsekwencje tego, po to, żebym tego w ogóle nie zrobił. Tak? Jeżeli coś może nas powstrzymać od złego, to niech to będzie jakakolwiek motywacja w danej chwili. Żebyśmy tego po prostu w ogóle nie zrobili. Ale później trzeba się zająć swoim sercem. I wejrzeć w swoje motywacje. I zobaczyć, dlaczego czegoś nie robimy, a dlaczego tak robimy. Żeby nami nie kierowała miłość własna, ale miłość tylko do Jezusa. Jedynie słuszna motywacja i czysta pobudka, która pochodzi z nowego serca, które mamy, które On nam dał. Przypowieści Salomona 4,23 mówią tak. Pilniej, pilniej, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Pilniej. Skoro jest to wielkie niebezpieczeństwo, że co widzimy w Nowym Testamencie, jak łatwo przejść od Ewangelii i stać się znowu religijnym człowiekiem. Obyśmy my nie wpadli w te kolejne, a jeśli wpadniemy, to przez to, że bierzemy sobie do serca to, żeby pilniej strzec swojego serca niż wszystkiego innego. Nie swoich dzieci, które mogą nie wiadomo co zrobić małych, nie swoich pieniędzy czy czegokolwiek innego, naszego serca. Bo tam tryska źródło życia. Aby to źródło nie było skażone. Ponownie. Pozwólmy dzisiaj Bogu wnikać w nas, abyśmy nie byli ludźmi według religijnego chrześcijaństwa, ale ewangelicznymi chrześcijanami, którzy to rozumieją. I dlatego też, żebyśmy byli takimi ludźmi, którzy służą Bogu dla Niego samego. To jest jedynie słuszna pobudka. Z miłości do Niego. I że cokolwiek robimy, robimy z miłości do Niego, żeby udowodnić, że On jest cenniejszy niż nasze własne życie. Dawid powiedział tak w Psalmie 63. Twoja łaska lepsza jest nad życie. Twoja łaska. I potrzebujemy tego zrozumienia, które sprawia, że nasze życie tak naprawdę nie ma znaczenia. Tylko Jego chwała. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Niech ono dzisiaj przenika nas i nie pozostawi nas w miejscu jakiejkolwiek motywacji, która Tobie się nie podoba. Ty, który nas znasz i przenikasz nasze serca. Działaj w nas i pokazuj nam te wszystkie nasze drogi, które sprawiają, że znowu wracamy do usprawiedliwienia z własnych uczynków. Kiedy myślimy, że my jesteśmy dobrzy, bo żeśmy już tacy wspaniali i duchowi jesteśmy. Takimi jesteśmy przykładami w modlitwie czy czymkolwiek innym. Panie, proszę Cię, strzeż nas i pokazuj nam każdy z przejawów tego, że to czynimy. Chcemy być ludźmi czystymi i z tych, którzy kochają Ciebie. Kochają Ciebie i robimy to, co robimy ze względu na Ciebie, ze względu na Twoje imię. Nie nam daj chwałę, ale swojemu imieniu daj chwałę. Tylko swojemu imieniu daj chwałę w nas. Ty bądź wywyższony. Ty bądź wywyższony. Niech Twoja Ewangelia przenika też nas. I Twoja miłość przenika nas. Bo my wszyscy jesteśmy grzesznikami. I tak jak powiedziałeś do faryzeusza, że ta grzesznica ukochała Ciebie tym bardziej, bo jej więcej przebaczono. Komu mało się wybacza, ten mało miłuje. Tak naprawdę na ziemi nie ma nikogo, komu mało by wybaczono. Wszystkim nam wybaczono tak wiele, że nie jesteśmy mniejszymi czy większymi grzesznikami. Wszyscy tak samo zasłużyliśmy na śmierć. Dlatego im bardziej rozumiemy miłość Twojego krzyża, miłość, którą okazałeś na krzyżu, tym bardziej to pobudza nas do tego, żeby kochać Ciebie. Niech ta prawda działa w nas. Dzisiaj chcemy widzieć Ciebie i Twoją ofiarę, Twoją wielką miłość, która nas pobudzi do miłości, takiej na wzór Twojej. Ty bądź wywyższony. Amen.